Polacy boją się inflacji bardziej niż wojny i epidemii. W badaniu YouGov na zlecenie Maureen Common ponad 70% osób wskazało, że rosnące ceny to obecnie najważniejszy problem, z którym mierzy się Polska. 62% badanych uważa, że inflacja jest skutkiem polityki rządzących. Ceny w sklepach, opłaty za wodę, ogrzewanie, prąd wciąż rosną. Stawki czynszu, raty kredytów, ceny wynajmu mieszkań wzrosły nawet dwukrotnie. A będzie jeszcze drożej. Posłanka Solidarnej Polski Maria Kurowska ma rozwiązanie. W rozmowie z TVN24 powiedziała: Polacy są mądrzy, wymyślą coś, co trzeba zrobić. Poradzą sobie. Ile jeszcze wytrzymają Polacy? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd, zapraszam.
Ja witam w studiu Michała Fałka, przedsiębiorcę, z którym porozmawiamy o cenach przeróżnych rzeczy. Dzień dobry.
Witam Ciebie i witam Was, drodzy widzowie.
Ceny wynajmu, ceny ogrzewania, czynsze, ceny komunikacji miejskiej i pomysły, ceny paliwa oczywiście i pomysły rządu,
lekko nie będzie,
samorządu,
tanio
co
też
z tym
nie
zrobić. Zacznijmy od czynszów, które co ciekawe dla niektórych są wysokie, a dla innych trochę niższe. Zacznijmy od tych wysokich. Portale i telewizje rozpisują się o cenach na przykład wynajmu w Krakowie. 2,5 tysiąca złotych za kawalerkę w centrum Krakowa to dziś standardowa cena, pisze Polsat News, a do tego trzeba dorzucić rachunki.
Czyli może wyjść i ze 4 tysiące.
Na dalekich peryferiach jednopokojowe mieszkanie 1,5 tysiąca złotych. Eksperci mówią, że będzie jeszcze drożej, bo popyt jest duży, a mieszkań jest mało, przynajmniej na rynku wynajmu.
I popyt jest jeszcze nakręcony przez wojnę, czyli znowu Putin wszystkiemu winien. No bo też trzeba przyznać, że jednak wielu uchodźców, którzy dotarli do Polski, no są wśród nich ludzie, których stać również i na takie ceny. No przecież Ukraińcy to nie jest naród
gdzieś mieszkają.
Biedaków. Często to są ludzie, uciekli stamtąd, ludzie, którzy mieli tam swoje biznesy, którzy dobrze zarabiali, no których stać na wynajem mieszkania nawet i za 2,5 tysiąca. No i prawo podaży i popytu będzie powodowało, że jeżeli jest duży popyt i tych mieszkań jest mało, to będą ceny rosnąć.
W stosunku do ubiegłego roku ceny w Krakowie wzrosły o 40%. Interia opisuje z kolei czynsze u pani Marty na warszawskiej Pradze. Od 1 sierpnia czynsz wzrósł do 925 zł. Rok temu płaciła 687. Mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią, 47,5 metra kwadratowego. Pani Agnieszka na Ursynowie, 1400 zł. Czynszu i jak opisuje swoją sytuację Interi, 1400 zł na czynsz, 1700 zł na żłobek, rata kredytu 2900 zł. Z wakacji kredytowych nie skorzysta, bo kredyt we frankach, a razem ze swoim partnerem mają 4 plus 5, 9 tysięcy zł na rękę.
I to jest czynsz w mieszkaniu, którego ta pani jest właścicielem, jak rozumiem.
Czynsz w mieszkaniu, nie wiem.
No bo jeżeli ma ratę kredytu zapewne związanego z zakupem, no to ona jest właścicielem tego mieszkania i jeszcze musi płacić.
Może tak być.
Ja liczyłem mniej więcej ten czynsz na podstawie tych przykładów, o których podałeś, one są dostępne w mediach, że ten czynsz to jest 20 zł średnio, tak mniej więcej za metr kwadratowy miesięcznie. No to tak, jak się, nie wiem, wynajmuje jakąś tam halę, powiedzmy, produkcyjną, to też są tego typu stawki, tak? Czyli prowadząc działalność gospodarczą, są no niewiele większe, na pewno są też i większe i to są dużo większe, ale zdarzają się stawki wynajmu też w takich pieniądzach, a tutaj płaci się czynsz, gdzie, jak rozumiem, często są to osoby, które no, płacą czynsz za mieszkanie gdzieś tam, nie wiem, w spółdzielni czy w bloku, ale gdzie to mieszkanie mają wykupione, czyli mają to albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo już jakąś tam inny rodzaj własności i mimo wszystko te czynsze są horrendalne.
Tak jest. Zwykle za wzrost czynszu największy udział we wzroście czynszu ma właśnie ogrzewanie w
tak,
tej chwili.
Tak, bo był tam przykład takiego czynszu w granicach 900 zł, gdzie zaliczka na koszty ogrzewania wynosiła w granicach 600, tam 700 zł prawie, czyli stanowi praktycznie 3/4 tego czynszu, reszta to jakieś tam wywóz śmieci, jakieś tam utrzymanie, sprzątanie klatki, jakieś tam oświetlenie i tak dalej, czyli rzeczywiście no to są jakieś tam części.
No właśnie, mówiliśmy o Warszawa, Kraków, no to duże miasta, ale mniejsze. Koszalin, zaliczka na centralne ogrzewanie wzrosła o 215% po podwyżce czynsz 1500, w tym 1166 zł zaliczki na centralne ogrzewanie. Kętrzyn od maja 709, od sierpnia 914, zaliczka na CO było 159, jest już ponad 300 i tak dalej.
No i niestety taniej nie będzie, a może być jeszcze gorzej. No w tym momencie mierzymy się z konsekwencjami wieloletnich zaniedbań rządów tych, no tego i poprzedniego, które można powiedzieć rozłożyły polski system energetyczny. Nie mamy elektrowni atomowej, żadnej. Mimo już kilkadziesiąt lat już budujemy, a przez ostatnie kilkanaście lat to intensywnie wydajemy kasę, ale do tej pory nic żeśmy nie zbudowali.
Kopalnie, budowaliśmy węglową, ale...
Tak, kopalnie, no ale węgla
nie ma.
Tak, zbudowaliśmy, żeśmy zburzyli. Teraz coś będziemy tam odnowu znowu budować, nie wiadomo, tak?
Teraz miała być gazowa, coś...
Kopalnie zamykane, węgla nie wydobywamy, sprowadzamy węgiel, jeszcze do nas nie dotarł, ale wiesz dlaczego węgiel nie dotarł? Mówi się w internecie, że węgiel do Polski jeszcze nie dotarł dlatego, że rząd tak dużo węgla zamówił, tyle statków z węglem płynie do Polski, że się porobiły korki na oceanie.
I teraz się zakorkował.
Tak, zakorkował się ocean tymi statkami, co płyną z węglem do Polski i po prostu, no, zanim to rozładują te korki, bo jeszcze później muszą rozładować węgiel, nie wiem, może będzie już wiosna, także ciężka może być zima, naprawdę trzeba się modlić, żeby była lekka,
kiedyś
a nie
się czekało na statek z pomarańczami, ale...
A teraz węgiel przyjechał do wsi, jak to w znanej komedii, węgiel, wojna będzie, tak? No niestety.
No, wojna już jest.
Także to są wieloletnie zaniedbania, nie mamy energii atomowej, węgiel rozwalony z ropą i z gazem. No teraz wielki sukces, będzie Baltic Pipe czynny od października. Tylko że problem może być taki, że nie będzie co właśnie nim przesyłać, bo jakoś nie zdołali zakontraktować. Teraz się obudzili, że ci właśnie rządcy z PiS-u, że trzeba jeszcze by jednak zakontraktować coś. No ale teraz weź zakontraktuj. Jak teraz, to wszyscy
teraz
chcą zakontraktować.
Wszyscy chcieli, oczywiście.
Wszyscy by chcieli, a my przecież żeśmy połajali, tam premier połajał Norwegów, to o tym ostatnio też była mowa. No także no teraz, no skąd? No, oni będą chcieli nam sprzedać, a może będą woleli Niemcom sprzedać, bo przecież Niemcy mają więcej pieniędzy i być może bardziej im będzie zależeć, żeby nie mieć zimno w domach w zimie. Także zobaczymy, no może być naprawdę ciężko. I tutaj można powiedzieć, że no to jest smutne, no, trochę sobie żartujemy, ale smutne jest to, że zapłacą za te zaniedbania właśnie ci najbiedniejsi, najsłabsi można powiedzieć ekonomicznie, bo ci, którzy mieli jakieś środki i zainwestowali, i dobrze zrobili, zainwestowali w jakieś technologie, które pozwalają im ogrzać się, tak? Czyli na przykład pompy ciepła, tak? No ale to trzeba było wydać jakieś pieniądze. Były te programy, notabene programy były ciekawe, ale jak rząd się zorientował, że za dużo ludzi chce w te programy wejść, to wszystkie programy ucinał. Z fotowoltaiką tak było, tak? No przecież ktoś, kto zainwestował czy w pompę ciepła, czy w ocieplenie domu, czy nawet w fotowoltaikę, która mu da nadwyżkę energii elektrycznej, którą może zużyć na dogrzanie swojego domu w zimie, choćby grzejnikiem na prąd, prawda, jakimś, no będą łatwiej sobie mogli poradzić i mniej odczują te horrendalne podwyżki. Natomiast ci, którzy no nie mają takich możliwości, tak? Mieszkają w bloku, nie mają fotowoltaiki na dachu, mają właśnie te wysokie czynsze. No zależni są od tego, jakie ciepłownia miejska stawki wspólnocie mieszkaniowej przedstawi, a ciepłownie po prostu, jeżeli mają nie zdechnąć, nie upaść, no to muszą przedstawić stawki rynkowe. No i te stawki rynkowe to jest plus 200, plus 300% do stawek, które były rok temu. I może być jeszcze więcej. Także naprawdę ciężki czas przyjdzie. Nie wiem, no może nas Ukraina wspomoże, jak energii, trochę nadwyżki energii wytwarzanej przez elektrownie atomowe sprzeda Polsce, no to wtedy będziemy mieli więcej energii elektrycznej, którą można przeznaczyć na produkowanie ciepła przecież.
Głos Wielkopolski pisze o cenach ogrzewania w Wielkopolsce. W Chodzieży podwyżka, nowa taryfa ma być wyższa o 133%, w Międzychodzie o 230%, w Gnieźnie, w Koninie o 54%, w innych miastach jeszcze nie wszędzie są ustalone te stawki, no ale tu władze Chodzieży mówią, na cały okres grzewczy potrzebujemy 6,5 tysiąca ton węgla, udało nam się do tej pory nabyć 730.
12%
cena 13. Nie pomoże.
Dokładnie.
Jak nie będzie węgla.
Po prostu skończy się, no i co będzie? I będzie pani kierowniczka dzwoniła do palarni, a pan palacz co powie? Pani kierowniczko, palę na okrągło. Jest zima, musi być zimno. Ale ja palę na okrągło. No i tak będzie.
730 ton przy zapotrzebowaniu 6,5 tysiąca i cena 1880 zł netto za tonę, tak. Rok temu 300.
No właśnie, razy 5 6. Razy 6. No.
Ponad razy 6.
A rząd mówił, że za 990 będziemy mogli kupić z dopłatami, a tu...
No właśnie, rząd ma oczywiście sposób na drogie ogrzewanie, nie tylko indywidualne, tu już tak dopłaty... jakieś do węgla i już teraz do innych paliw też.
Już tak, już okazuje. Jest decyzja, że do wszystkiego.
Ale jeszcze
czyli kolejny
rząd
socjalizm.
Też szykuje dopłaty do ciepła systemowego. Mhm. Trwają już prace nad ustawą też.
Czyli no, to już o tym niejednokrotnie,
że dobrze, uratują nas.
Niejednokrotnie mówiliśmy, że jak rząd PiSu reaguje na problemy. Rząd PiSu nie zastanawia się, że będziemy mieli problem i co zrobić, żeby tego problemu nie było. Tam nie ma ludzi takich, powiedzmy, z wizją jakąś, takich orientujących się, wyznaczających jakieś trendy w przyszłości i reagujących odpowiednio. Nie, tam są ludzie typu telefon, jest problem, tak? Co zrobić trzeba? Nie starcza ludziom. Dobra, to dodrukujemy pieniędzy, żeby wszystkim damy. Damy najpierw tym, a później damy wszystkim innym. No okej, okay, fajnie, że chcą pomóc ludziom, tylko że rząd tych pieniędzy nie produkuje, bo rząd nie ma wytwórni jakichś takich, które prowadzą wartość dodaną, dają i tak dalej, fabryk i tak dalej.
Ale ma wytwórnie pieniędzy.
Ma wytwórnie jedynie pieniędzy, to znaczy ma drukarnię.
No i ma Orlen.
I może wydrukować dowolną ilość pieniędzy.
Tam już niedługo wszystko będą robić.
Dokładnie. Może wydrukować dowolną ilość pieniędzy i rzeczywiście dać ludziom, czyli dosypać wszystkim, tylko że to skończy się scenariuszem tureckim. Niedługo.
Bo w tym momencie. 70% inflacji.
Dokładnie, idziemy w tym kierunku. Bo rząd, jeżeli chce zdusić inflację, to nie tylko będzie podnosił, czy powinien, no dawno powinien podnieść, a nie dopiero ostatnio, tak, stopy procentowe. To już żeśmy nieraz mówili, że te podwyżki są zbyt gwałtowne i za późno, tak? Powinien ten cykl być dłuższy i rozłożony
ale
wcześniej.
Za to łagodniejszy.
Tak, Czesi zaczęli podwyżki pół roku wcześniej od Polaków i teraz już przestali. Właśnie była informacja dzisiaj z czeskiego Banku Narodowego, że zakończyli podwyżki stóp procentowych i nie podnoszą po raz kolejny. A nasi spodziewają się, że jeszcze będą podnosić. To po pierwsze, także podwyżki stóp procentowych, ale no po prostu drukowanie pieniędzy spowoduje wzrost inflacji. I no nie da się inaczej tego gospodarczo rozwiązać. Możemy powiedzieć o wielu różnych, no te podwyżki są związane z tym, że elektrociepłownie tam chcą więcej, tak? Czynsz będzie większy, ludzie będą żądali więcej pieniędzy. Jeżeli zażądają więcej pieniędzy od firm, od pracodawców, to pracodawcy, żeby dalej być no, zyskowną firmą, czy mieć jakikolwiek rentowność, to będą musieli podnieść cenę swoich produktów, wyrobów czy usług. No i to w tym momencie wchodzimy w spiralę inflacyjną.
Ale czy ktoś to kupi, jak już będzie tak drogo?
No to wtedy znowu będą chcieli więcej i tak dalej. No w końcu skończy się to krachem gospodarki, czyli skończy się recesją. Ja już widzę pewne oznaki recesji w tej branży, w której ja pracuję, w branży budowlanej. Dzięki Bogu ja jeszcze mam zlecenia, ale na przykład mój główny dostawca systemu, na którym pracuję, jeszcze miesiąc temu realizował zlecenia z terminem 4 tygodni. Czyli jak ja zamawiałem materiał do produkcji tych wyrobów, które ja produkuję, tak, ślusarki aluminiowej, to za 4 tygodnie dostawałem materiał, z którego produkuję, od dostawcy systemu. A teraz dostaję za tydzień, dwa.
No to dobrze.
Pytam się, o, zwiększyliście swoje zdolności produkcyjne tak w sezonie? No nie, mamy mniej zleceń. Firmy niektóre już padły, a niektóre po prostu są blisko upadku. Jest generalnie mniej zleceń. I spodziewamy się, że będzie jeszcze mniej. Bo teraz to jeszcze troszeczkę siłą rozpędu to idzie, a w ogóle inwestycje stają, są zamrażane, czyli następny rok to już w ogóle nie będzie pracy, można powiedzieć. Czyli widzicie, to taki malutki wycinek, ja widzę jakby no, na swoim wycinku, gospodarka chyli się, czy wchodzi rzeczywiście w cykl recesji, czy w stan recesji. Spowolnienie gospodarcze, recesja, a co to znaczy? To znaczy zwolnienia z pracy, no bo tak, jak firmy nie będą miały co sprzedawać, co produkować, bo popyt się załamie, no to w tym momencie będą zwolnienia z pracy, czyli zwiększy się bezrobocie. No także będzie bardzo bolesne wyjście z tego, do czego nas PiS doprowadził. Właśnie inflacja, spirala inflacyjna, spowolnienie gospodarcze, bo zwiększenie stóp procentowych zmniejsza akcję kredytową. Akcja kredytowa już się załamała i tutaj nie chodzi tylko o kredyty hipoteczne na zakup mieszkań, ale również i o kredyty inwestycyjne. Czyli akcja kredytowa w bankach, już banki mówią, że się załamała. I później wchodzimy właśnie w spowolnienie gospodarcze, zwiększenie bezrobocia. Same problemy z tego będą.
Ale mówisz, że tu pieniędzy nie będzie, ale rząd nie przewiduje nowelizacji budżetu, którą no wcześniej zapowiadał, czyli mówi, że nie zabraknie pieniędzy w budżecie no jednak, chociaż miał niby być tu deficyt przed wojną i tak dalej. To co
czyli
się stało?
Chodzi o to, że być może rząd nie będzie musiał drukować, tak, bo będzie miał pieniądze, ale skąd ma pieniądze rząd? Rząd ma pieniądze z zebranych podatków. I teraz można się zastanowić, dlaczego w tym momencie...
I z drukarki.
To też, no ale najpierw zastanówmy się, dlaczego w tym momencie rząd mówi, że o, nasze powiedzmy założenia budżetowe się sprawdzają, czyli deficyt budżetowy będzie, tylko że nie będzie przekroczony plan deficytu budżetowego, ponieważ deficyt budżetowy będzie na poziomie prawie 30 miliardów jest zaplanowany.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Business Insider stwierdziło, że nie ma zagrożenia dla realizacji maksymalnego poziomu deficytu budżetu państwa i przewiduje, że dochody publicznej kasy będą lepsze od planu.
A teraz pytanie, dlaczego dochody publicznej kasy są lepsze od planu? No, dochody się biorą z podatków, tak? Głównym, można powiedzieć, największym dochodem budżetu to jest podatek od wartości dodanej, czyli podatek VAT. A teraz podatek VAT z czego się bierze? To jest podatek dołożony do ceny wszystkiego, co jest, można powiedzieć, sprzedawane, kupowane w gospodarce. I on jest tam na różnym poziomie, teraz tam na niektóre rzeczy jest obniżka jeszcze, ale generalnie...
Tego obniżka to jak?
Ale generalnie jest na poziomie 23%. No i teraz
tymczasowo.
Tak. Tymczasowo. Tymczasowo. Od wielu lat. Na każdy rok tymczasowo. No i teraz zobaczcie, jeżeli coś kosztowało, załóżmy 100 zł rok temu netto, to od tego podatek VAT był 23 zł, które szły do budżetu, tak? No teraz okazuje się, że jest inflacja i ta inflacja na wiele rzeczy to nie jest 15%, tak jak nam oficjalnie mówią, bo przecież...
Się to średnio.
To jest średnio, tam, tak?
Średnio, no, powiedzmy.
Niektóre rzeczy staniały. No wiemy, że jachty tanieją.
Wyliczona z koszyka. No.
Dokładnie. Natomiast generalnie te rzeczy, które dotyczą, czy dotykają, czy są istotne dla ludzi, które praktycznie każdy kupuje, to one zdrożały dwukrotnie czasami, trzykrotnie, na przykład ta energia. No i załóżmy, że no chleb, tak, no kosztował powiedzmy te 10 zł, niech będzie, jakiś tam taki wypasiony, duży bochenek.
Za kilogram.
Na przykład. Rok temu, czyli VAT od tego chleba, chociaż na chleb to akurat zły pomysł, bo tam jest niski VAT, no ale dobrze, niech będzie, że coś, co kosztowało 10 zł, podatek był 2,3 złotego, tak, to teraz kosztuje 20 zł, no to podatek to jest
4,60.
No i mamy wyjaśnienie, skąd są takie duże wpływy do budżetu. Wpływy do budżetu są dlatego duże, że jest inflacja, wszystko zdrożało, a budżet od każdej transakcji bierze swój haracz, dlatego są duże wpływy do budżetu. Inflacja to jest dla budżetu złota sprawa. I oni się bardzo cieszą, jak jest inflacja. Naprawdę. Oni tak mówią, no inflacja źle dla ludzi. Ale ręce zacierają te morawieckie, te wszystkie, wiecie, złodzieje i tak dalej, bo wiedzą, że będą mieli więcej kasy, którą zrabują w podatkach ludziom.
Jak długo ludzie będą to znosić?
No tego to nie wiem. Tego to nie wiem. No myślę, że będą znosić. Myślę, że niestety Polacy będą złorzeczyć, Polacy będą... Będzie im coraz ciężej. Polacy będą wyjeżdżać za granicę. No ale mamy teraz nowych przybyszów, także być może gospodarka nie odczuje tego. No a poza tym, jeżeli będą cięte miejsca pracy, no to w tym momencie też ci, którzy stracą pracę, być może część z nich wyemigruje. Także smutne to jest, że może być tak, że ta sytuacja, ten kryzys doprowadzi do kolejnej jakiejś małej czy większej fali emigracji zarobkowej za granicę, że coraz więcej, czy kolejne, być może młode pokolenie Polaków nie będzie wiązać swojego losu, swojej przyszłości z Polską, tylko poszuka dobrobytu i szczęścia gdzieś indziej.
Smutny wniosek. Zapewne nie wyemigruje prezydencki minister Jakub Kumoch.
On wrócił.
Bo on właśnie wrócił z zagranicy. I tu mówiliśmy o tych wysokich cenach wynajmu, jak na przykład 2,5 tysiąca złotych za kawalerkę w centrum Krakowa. A pan minister Jakub Kumoch, który ma swoje mieszkanie na Mokotowie, ale korzysta z lokali kancelarii prezydenta do mieszkania. Ale to zamieszkał w rezydencji Belweder.
A ja myślałem, że w jakiejś Ruderze tam mieszka na Starej Pradze, gdzieś tam w suterenie i płaci te 1500 zł.
Nie wiem, ile ma pokoi w tej rezydencji Belweder, ale miesięcznie płaci 1700 w Warszawie.
No to rzeczywiście, nie wiem, jak się tam dostać, żeby taką fuchę mieć i takie możliwości. Nie, to jest, wiecie, to jest po prostu chamstwo. No chamstwo i drobnomieszczaństwo, tak to nazwijmy, pana Kumocha i pana prezydenta i jego kancelarii. No po prostu, no ale słuchaj, jeżeli kancelaria prezydenta zwiększa swój budżet co roku, tam o kilkadziesiąt procent, a przynajmniej w ostatnim roku zwiększyła, no to kancelarię prezydenta stać na to, żeby pan Kumoch mógł płacić za to mieszkanie w rezydencji Belweder, gdzie pewnie normalnie czynsz jest ze 4 albo z 5-krotnie więcej, to kancelarię stać, no a przez to nas wszystkich stać, żeby dopłacać do tego, żeby pan Kumoch mógł sobie zapłacić tylko 1700 zł za ekskluzywną rezydencję czy mieszkanie, jakiś apartament w centrum miasta. Ale on musi być blisko do pracy, może teraz ma blisko do pracy.
Może tak. Nawet pracownica biura prasowego pytana przez Dziennik Fakt przyznała, że na podstawie obowiązujących przepisów minister Kumoch nie powinien korzystać ze służbowego hotelu. No, ale powiedział kancelarii, że nie może mieszkać w swoim mieszkaniu,
bo
tam mieszka jego znajomy z rodziną, ponoć nawet bezpłatnie. I tak
był taki film, to myślę, że nie ma róży bez ognia. Ty pamiętasz dobrze, myślę, że nasi widzowie też pamiętają, a ci, co nie pamiętają, obejście sobie na dzisiejszy wieczór komedią Nie ma róży bez ognia, no to zrozumiecie, jaki ma problem pan minister Kumoch i naprawdę, no myślę, że każdy będzie mu współczuł, zrozumie jego trudną sytuację, ma tam zameldowanego znajomego z rodziną i w tym swoim mieszkaniu. Kurczę, a jak ten znajomy się przemelduje do kancelarii, do Belwederu, do pana prezydenta jeszcze w dodatku?
Dopiero. A to wtedy będzie mógł minister Kumoch wrócić do siebie.
Okej, no dobrze. To może jest jakieś wyjście.
Gorzej jak jakiś znajomy prezydenta się
Nie, znajomy znajomego tamten jego? Bo przecież tamten znajomy...
Może tak, może na przykład do Pałacu Prezydenckiego.
No.
Minister Kumoch tłumaczy, że on był za granicą, więc to mieszkanie tam komuś udostępnił i teraz jak wrócił, to nie chciał ich wyrzucać i musi mieszkać w tym hotelu niższą
ale
cenę.
Ale to może, nie, no bo tak, skoro przepis taki jest, że pan minister, jeżeli ma mieszkanie w Warszawie, a ma, gdzie mieszka jego znajomy za darmo, nie może wynajmować rządowego, no to panie ministrze, no to powinno być tak, że pan wracasz do tego swojego Mokotowa, a pana znajomy z rodziną idzie do Belwederu za te 1700. To przynajmniej byłoby tak zgodnie z przepisami, nie? I pan minister by mieszkał w swoim, a załatwiłby pan swojemu znajomemu w rezydencji Belweder. No jak? Nie można.
Że w tej rezydencji Belweder dla takich nie, że tak powiem, nie tutejszych, to się dużo drożej wynajmuje.
I nie wiadomo, czy mogą, bo ale nie nawet, są z elity w tym
nawet
momencie.
Osobom zajmującym stanowiska kierownicze, jak biuro prasowe przyznało, się zwykle wynajmuje drożej, a pracownikom takim zwykłym tak taniej, a tu ministra potraktowano jak zwykłego pracownika.
Właśnie. Może się nie nadaje na ten stołek i tak już jest po prostu o krok od dymisji i tak, tak go traktują źle w tej kancelarii, że traktują go jak takiego zwykłego pracownika.
Ale myślę, że pana ministra byłoby stać sobie wynająć tak normalnie gdziekolwiek no, mieszkanie.
Jak był w Szwajcarii tyle lat na stanowisku tym ambasadorskim, myślę, że chyba stać by go było. Tylko wiesz, to trzeba mieć jeszcze honor. I tu chyba go zabrakło.
To jest chyba to słowo na H, które jest mało znane polskim politykom.
Dokładnie.
Znane jest inne, ale to przez cecha. Minister rozwoju z kolei ma
hamstwo.
Plan, jak to...
Hamstwo,
jak to...
mówisz? Hamstwo?
Tak
i drobnomieszczeństwo.
Jest, oczywiście.
Okej, dobrze, bo tak ciekawy byłem. O jakim ty słowie mówisz na CH?
Nie no wiem, dobrze, jakie nie inne mogę mieć na myśli. Dobrze. Minister rozwoju ma z kolei plan, jak rozwinąć budownictwo, bo tu mówiliśmy, że za mało mieszkań jest.
I Ministerstwo Rozwoju się robi Ministerstwem Zwoju.
Pomysł Waldemara Budy na budynki jest taki, okay, że budynki usługowe i handlowe przemienić na mieszkaniowe.
No.
Będzie dobrze. Rząd w ciągu kilku tygodni ma przygotować ułatwienia w przekształcaniu budynków usługowych w obiekty mieszkaniowe. Ja się zastanawiałem, jakie ułatwienia. Czy jest jakaś nowa technologia stawiania ścianek działowych?
Nie, nie. To
czy może drukowanie 3D instalacji?
Nie, to chodzi o to, że na przykład jak w tym momencie mamy budynek usługowy, handlowo-usługowy, na przykład dworzec. I w tym dworcu, w poczekalni, ludzie przychodzą sobie spać, bo nie mają załóżmy gdzie, no nie? No to w tym momencie zalegalizuje to im pan minister i powie, że w tym dworcu mają swoje mieszkanie, tam urząd stwierdzi, że tutaj ten dworzec to będą teraz mieszkania i tam już nie będzie poczekalni, tylko tam będą mieszkania. Mhm. To chyba o to chodzi.
To fajnie.
Bo nie widzę innego możliwości sensu.
Generalnie pan
chyba,
minister
w fabrykach
Waldemar
albo w
Buda, minister rozwoju, mówi tak. Samorząd będzie podejmował decyzję i wskazywał uchwałą,
okay,
który teren, pomimo że w planie lub studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony na usługi, będzie mógł być poddany konwersji na rzecz mieszkalnictwa.
Okay.
Czyli żadna nowa technologia,
tylko po prostu takie sztuczki urzędowe.
Inaczej się napisze, będzie można napisać papier i to jest to ułatwienie. No. Albo teraz nie można.
No widzisz, no właśnie. Albo teraz nie można na przykład było spać w tym, mieszkać i spać w pracy albo w biurze. A teraz no, to dobry rząd jak pozwolił. To
teraz
zobacz,
będzie
to...
można
sklep
albo galerię handlową pozamieniać na mieszkanie.
No. Łaskawy ten rząd. To taka była kiedyś ta pani urzędniczka, która tak, nie wiem, czy pamiętasz jej nazwisko, ja nie pamiętam, ale tak mówiła.
Elżbieta Jakubiak.
No, właśnie ona, że ona tak mówiła, że to dzięki mnie, dzięki mojej pracy, nie? Wy, przedsiębiorcy, możecie biznes prowadzić. Co by było, jakby mnie nie było? I teraz właśnie ten minister Buda, zobaczcie, jak będziemy mogli, ludzie będą mogli być mu wdzięczni, że będą mogli legalnie zamieszkać sobie na przykład w biurze.
Elżbieta Jakubiak, to był wywiad Roberta Mazurka. Mówiła, ja pozwalam panu pracować. W sumie, tak kiedy ją przepytywał, możemy zacytować, czasem to robimy. U nas uważa się, że biznes tworzy państwo, a urzędnicy państwowi je niszczą. A to oni przygotowują wielką infrastrukturę dla życia dziennikarzy, biznesu. Gdyby nie oni, gdyby nie tacy ludzie jak ja, byłby pan bez numeru dowodu, zameldowania. Elżbieta Jakubiak.
No właśnie.
Na co redaktor Mazurek? Gdyby nie biznes, pani byłaby bez pensji.
To nie zrozumiałem.
To nieprawda. Wypracowuje ją jako urzędnik państwowy, wydając panu zaświadczenia, by mógł pan prowadzić działalność gospodarczą, przygotowując działkę do inwestycji i tak dalej. W sumie to ja panu pozwalam pracować.
No właśnie, a teraz jeszcze można to pociągnąć. Jak sobie policzymy koszt takiego zaświadczenia, które tam kosztuje, nie wiem, z 15-20 zł. I taka pani urzędnik wyda tych zaświadczeń, nie wiem, no jak się dobrze postara, jak się tak dobrze napnie, nie, wytęży, to z 50 dziennie na przykład.
O kurczę.
No, to zarobi dziennie dla państwa 700 zł. No to jak tam ze 300 czy 4 dostanie dla siebie, to jeszcze zostanie drugie tyle. No to jest taki, tak produktywny po prostu, no nie biznes, no ale tak produktywna praca, nie? Takie z tego dochody dla państwa zostają, z tego wydawania tych zaświadczeń.
Aż nie trzeba nowelizować budżetu.
No po prostu, właśnie o to chodzi. No, no to No to nie ma się co dziwić, że Polska po prostu jest bogatym krajem. No bo jak urzędnicy tyle dla państwa zarabiają na wydawanie doświadczeń.
Jeszcze więcej zróbmy.
No właśnie, to ciekawe jeszcze ceny zaświadczeń.
Jeszcze dwa ciekawe punkty tego planu. 5% mieszkań ma trafiać do zasobu mieszkań komunalnych, tych, okay, które powstaną z tego przekształcenia.
Taka prowizja za przekształcenie.
Samorząd będzie mógł je wykupić za 50% kosztów budowy.
No, okej. Okay. To taka, powiedzmy, taki mały haracz dla samorządu.
Ten
biznes.
Chyba.
No i wtedy pani Jakubiak będzie sprawa? Mogła pokazać i się pochwalić. No zobaczcie, nie tylko, że zarabiam dla państwa na zaświadczenia, ale jeszcze żeśmy tutaj z kolegą Budą zarobili dla państwa na przekształceniu. Dokładnie, na wybudowaniu nie przez nas, tylko przez ludzi. No. Ludzie budują, a my zarabiamy. Jacy jesteśmy.
I tutaj jeszcze sedno wszystkiego. Żeby cały proces usprawnić, chcemy, by czasowo, przez okres 2 lat, przy przebudowach tego typu obiektów wyłączyć procesy dotyczące formalności, czyli pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru, by te prace, które nie naruszają konstrukcji, odbyły się bez zbędnych formalności.
Ale to bardzo źle.
I teraz ja nie wiem, bardzo bo źle. Mówiłeś, że na tym zarabiają.
Właśnie o to chodzi. Bardzo źle, bo nie będzie kasy z tych formalności, które mówimy, że są zbędne. No.
To jest jedno.
Nie może tak być. Coś tu jest do poprawy w tym projekcie.
No to tu sobie żartujemy. Mam nadzieję, ale druga sprawa.
Senat poprawi. No.
Pan minister Buda powiedział, że to są zbędne formalności.
No, chyba się przejęzyczył.
A teraz, ale wyłącza je tylko na 2 lata. A potem znowu będą z powrotem.
Wtedy będą już niezbędne formalności. No. Bo także to taki etap. No.
Minister rozwoju w swoich zwojach zajarzył, że te formalności przeszkadzają. No. Opóźniają wszystko, ale wyłączy je tylko na 2 lata.
Jak nic, Jarosław go weźmie na dywanik.
Czy on wie, co on robi? Czy tak tylko?
Wymskło mu się i Jarosław weźmie go na dywanik. To ja, na bank to będzie, zobaczycie. I będzie musiał przepraszać i będzie mówił, że nic nie jest niezbędnego w tym, co mówiłem, że jest niezbędne, bo wszystko jest potrzebne. Dobrze mówię? Nie, nic nie jest zbędne.
Zbędnego.
Okej, no właśnie, bo wszystko jest niezbędne.
Z kolei jak wszystko jest niezbędne, to jak można to włączyć na 2 lata?
No nie wiem. Przez te 2 lata to będziemy po prostu żyli bez tego, co jest niezbędne. No. Jakoś to trzeba.
To się niestety może okazać prawdą, też już tak na poważnie, bo o węglu mówiliśmy, brakuje, choć na nim niby śpimy.
Płynie, jak rozładują korki na oceanie, to dopłynie. Nie martw się, spokojna głowa. Będzie. Jarosław powiedział, że będzie, to będzie. No, no i tyle, no.
Trzymamy go za słowo, tak? Tak.
A jak nie będzie, tak no to kazał. Wtedy Jarosław powie, że nie będzie i nie będzie. No,
nie będziemy mieli jego słowo w
no
ręku.
I będziemy
dalej.
Mieli.
Sobie potrzymamy, tylko jak się utrzymamy, to jest inna sprawa. No. A czy oni się utrzymają przy władzy?
No, a kto ich ma zastąpić? No nie ma nikogo lepszego. Tak sobie żartuję, nie? Bo ci, zobaczcie, teraz się zaczyna się, można powiedzieć, wyścig obietnic. Już zaczynają się naprawdę wyścigi, kto więcej ludziom da. Mhm. Nie? Platforma, czyli ta koalicja, mówi, że da. Nie? PSL mówi, że też damy, jeszcze lepiej i jeszcze więcej. No każdy chce dać.
Da. Konieczna,
da. Konieczna. Ja wolno ty jesteś, da.
Tak, 4-dniowy tydzień pracy, różne są akcje.
No
a czy to byłby sposób trochę w sumie na bezrobocie, by się każdego, kiedy sobotę, teraz piątek.
Jest. Ale żeby ludzie mogli sobie później dorabiać na biało i żeby rząd im nie patrzył wtedy, to nawet może być i 2-dniowy tydzień pracy, a 2 dni pracujemy, no niech będzie 1 dzień. Pańszczyznę dla rządu, odrabiamy, a później pracujemy tak jak chcemy.
Ale to by mocno budżet podupadł teraz, bo teraz to tak większość to jest na tę pańszczyznę.
No tak, Dzień Wolności Podatkowej to w którym jest tam? W listopadzie, czy nie?
Znaczy teoretycznie w czerwcu.
No teoretycznie.
Znaczy według tych wyliczeń,
tak.
Ale tam by można jeszcze coś pogrzebać przy tych wyliczeniach. Niektórzy inni wyliczają na lipiec.
No właśnie.
Ale kolejna pomoc. 14 będzie na stałe.
Nie rozumiem.
Minister rodziny Marlena Maląg mówi, że 14 emerytura, że będzie na stałe.
Emerytura na stałe, 14 emerytura. No, to dobrze jest być emerytem.
Teraz mają być wypłacane od 25 sierpnia w tym roku 14. To jest 1200 18 prawie złotych na rękę, zwolnione z podatku dochodowego.
No właśnie. Nie, no, słuchajcie, no emeryci rzeczywiście mają ciężko, tak? Bo to oni głównie dostają po kieszeni i to im nie brakuje, znaczy brakuje właśnie na leki, na te opłaty i tak dalej. No, jest to jakiś plus, że państwo tych emerytów chce wesprzeć. Tylko pytanie, czy to jest właściwa metoda.
No, ja pytam, dlaczego 13 i 14, dlaczego nie po prostu nie ma podwyżki emerytur?
No na przykład, tak? No bo to jest chwyt marketingowy, nie? Bo jakby podwyższyć, zrobić waloryzację emerytur, która przecież była, tak? No to, wiecie, to słabo będzie wyglądać, nie? A tak to będzie tak, wybory
przyjdą. Bo się 1200 rozłoży po stówce miesięcznie.
No i to, wiecie, a wybory przyjdą, no i tak, daliśmy wam 13. Daliśmy wam 14. Musicie na nas głosować, to jeszcze damy wam 15, 16 i 17.
A ciekawe, że 13 no to była w wysokości tam powiedzmy emerytury mniej więcej.
A 14?
A 14 to już takie pół emerytury.
A 15,
bo nam jeszcze zależy jakiej, to dlaczego to się nazywa 14, a nie 13,5?
No, połówkę wam daliśmy. No.
Połówkę na głowę. Paliwo. Na razie jest... Nie jest tak drogie, jakby mogło być, bo jest VAT tak ograniczony, to
tak,
co mówiliśmy.
Do końca października.
Tymczasowo do końca października. Mhm. Ale potem wróci do stałej tymczasowej stawki 23%, która tymczasowo jeszcze za platformy została ustanowiona na 23% i tak co roku PiS też ją przedłuża. I jak mówi na przykład Interi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex, no w październiku się to skończy, no to podwyżka o złotówkę na litrze.
No bo to jest ta różnica.
A przy autogazie 70 groszy.
Tak.
Myślisz, że przedłużą do wyborów?
Myślę, że tak. Znaczy to jeszcze, cena paliwa jest uzależniona jeszcze od kilku innych czynników. Po pierwsze ceny ropy. No w tym momencie cena ropy się ustabilizowała, spada. I może jeszcze spaść, bo tutaj są, no można powiedzieć, kryzysowe dane gospodarcze z gospodarki światowej są akurat dobre dla poziomu cen ropy, ponieważ jeżeli gospodarka się rozpędza, czyli jeżeli jest wzrost na świecie i jest niedobór ropy, a ropy głównie zużywają Stany Zjednoczone, Chiny, największe gospodarki, tak? Polska to jest tam małym żuczkiem, nie? Czyli jeżeli gospodarki największe światowe mają wzrost, czyli zwiększa się ich popyt na ropę, no to wtedy, jeżeli się zwiększa popyt, to cena rośnie, prawda? No bo podaż jest... Kartel naftowy OPEC, czy OPEC Plus z Rosją trzymają, nie zwiększają wydobycia po to, żeby właśnie cena była odpowiednio wysoka. No to jest
no
po
tak,
prostu
teraz
podażą i popytem.
Ostatni zgodzili się na zwiększenie produkcji, ale w znacznie wolniejszym tempie niż w poprzednich miesiącach i tu troszkę cenę podniosło.
Ale na przykład dane ze Stanów Zjednoczonych są takie, że spodziewano się, że zapasy są związane ze zużyciem bieżącym, tak? Że zapasy spadną, tam bodajże o 400 tysięcy baryłek, a okazało się, że wzrosły o kilka milionów baryłek. To znaczy, że popyt na ropę w Stanach Zjednoczonych jest mniejszy. No to jest zły sygnał, bo to znaczy, że też wyhamowuje gospodarka amerykańska, tak samo chińska, ale jeżeli te główne gospodarki hamują, zmniejsza się popyt, no to w tym momencie, jeżeli nie zmniejszy się wydobycie, to cena ropy będzie spadać. No i cena ropy w zeszłym roku to była tam w granicach 70-80 dolarów średnio za baryłkę. W tym momencie jest na poziomie 100. Co ciekawe, Putin sprzedaje, jeżeli chce już sprzedać, na poziomie 70 musi dawać 32% dyskonta, żeby ktoś chciał od niego kupić. Jeszcze będzie, przecież zaraz wejdą niedługo, jeszcze nie weszły sankcje na ropę, tak naprawdę, na przewóz ropy, na handel, na import ropy do Unii Europejskiej. Przecież te sankcje są uchwalone, ale one dopiero wejdą na koniec tego roku. Także może tutaj być jeszcze jakieś ruchy cenowe. Też jest chęć wprowadzenia odgórnego pułapu ceny ropy rosyjskiej jako kolejna sankcja, po to, żeby Rosja nie mogła zarabiać po prostu, mieć nadwyżki no i zarabiać na ropie. Z kolei Putin wtedy grozi, że w ogóle przestanie sprzedawać ropę, no to wtedy cena może wystrzelić w górę, ale z kolei dla niego to będzie tragedia, bo zapchają mu się złoża naftowe, będzie musiał tę ropę wylewać i tak dalej. To też myślę, że nie jest dla niego rozwiązanie. Także ta końcówka roku może być ciekawa i może się sytuacja z ceną ropy no różnie potoczyć. Jeszcze to też zależy od tego, jak się będzie toczyć wojna w Ukrainie, prawda? Natomiast jeżeli ta ropa byłaby na poziomie w granicach tych 90-80 dolarów, to tutaj jest jeszcze pole na obniżki póki co ceny na stacjach paliw. I te obniżki ostatnio były odczuwalne. No ale jeszcze jest kwestia wartości polskiej waluty, ponieważ ropa jest wyceniana w dolarach. Jeżeli złoty się nie umocni, czyli nie odzyska tych strat, które ostatnio poniósł, no to też nie ma szans na obniżenie cen na stacjach. No i później dojdzie ta, być może, powrót do tymczasowej stawki VAT, no to wtedy będziemy mieli znowu ósemkę z przodu. No trzeba się przyzwyczaić niestety do tego, że nie będziemy mieli paliwa poniżej 6 zł. To już zapomnij o tym. To po prostu, to też wiecie, to też tak działa, że paliwo, powiedzmy, wszyscy myśleli, że jest tam 4-5 zł, będzie tak zawsze, nie? Szok był, że poszło na 8 zł. To tak no to jest po prostu zagranie biznesowe. Skokowy szok na ceny na szokujące 8 zł, później jest obniżka na 7, no i wszyscy, jak dobrze, że nie 8. I się przyzwyczajają do tych 7. To jest takie trochę jak powolne gotowanie żaby, nie? I w tym momencie, no 7 już jest dobrze 7, no kiedyś to było 5 zł, no ale już dobrze, że nie 8 czy nie 9 mogłoby być, albo nawet 10, niektórzy mówili, że będą, to już płaćmy te 7 zł, no i tak będziemy płacić. 7, a później może 8, no tak będzie niestety.
Spróbujmy jakieś dobrą wiadomość znaleźć,
okay.
Chociaż sezon ogórkowy,
no i to jest dobre. Tanieją. No właśnie, wczoraj kupiłem na targu po 4 zł.
O.
Do kiszenia, no takie malutkie, super. Żona się bardzo ucieszyła.
Ogórki.
Także ogórki poszły w dół, no i jachty podobno też tanieją. Bo teraz wiesz, dużo jachtów od ruskich oligarchów zostało zabranych, czyli jest duża podaż, bo będą być może na sprzedaż, także jachty będą taniały. No, jak ktoś lubi, to inflacja może wtedy spadnie.
Ogórki drobne 4 zł, a były już po 6.
No. No teraz jest czas rzeczywiście taki fajny. Ja lubię ten czas, kiedy są owoce, kiedy przychodzą kolejne rodzaje owoców czy warzyw i tak dalej. To jest taki czas, na który myślę wiele osób czeka i cieszy się tym, że można smacznie i dobrze zjeść to, co Bóg nam daje, takie płody ziemi, nie? Naturalne.
A te ogóreczki będzie można kupić w Biedroneczce w niedzielę.
No w niedzielę. Ma co?
Biedronka.
Przy okazji pójdziesz, książkę poczytasz.
Biedronka wymyśliła, że będzie czytelnią.
I rząd teraz już jest bardzo oburzony.
600 sklepów ma być w tę niedzielę ponoć otwartych z tego powodu, bo jest taki kruczek w ustawie. No Janusz Śniadek bardzo się oburza, który był zresztą pomysłodawcą zakazu handlu w niedzielę.
No właśnie.
Powiedział, że skieruje sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I stwierdził, że pewnie trzeba będzie znowelizować ustawę. Nie wiem, jak to pogodzić jednocześnie, no bo jak skieruje do urzędu, to znaczy, że chyba już coś robią źle.
Ja mam takie
zgodnie
pytanie
z ustawą, ale tutaj mówi, że jednak konieczna będzie nowelizacja ustawy.
Tej, która jest niezgodna. No, mają taką sytuację, do niej doprowadzili, teraz próbują jakoś tam ratować swoje pomysły, no, ale ja mam takie...
Żabka się robiła placówkami pocztowymi, pytanie... to zrobili tak z Żabka, że nie, ale Żabka jakoś tam jest dalej,
no sobie właśnie radzi. No właśnie mam pytanie o te Żabki, bo Żabki, nie wiem czy państwo wiecie, to są podobno kapitałowo powiązane nie z PiS-em właśnie? Tak jakoś buty. Żabki ćwierkają, nie? Że Żabki to są tak blisko rządu, nie? I Żabki to są tak inaczej traktowane, trochę lepiej niż te wszystkie inne sieci, no nie? A może by tak, panie Śniadek, po prostu dać ludziom wolność. Po prostu dać ludziom wolność. I jak ktoś chce pracować w niedzielę, to niech pracuje w niedzielę, a jak ktoś nie chce, to niech nie pracuje. No, niech ma wolną wolę tutaj, wolny wybór.
Pan Janusz Śniadek stwierdził dla serwisu wiadomościhandlowe.pl: to przestroga dla wszystkich klientów, że wchodzą do sklepów, które prowadzą oszuści.
A gdzie powinni być w tym czasie?
Zagraniczny kapitał przychodzi do Polski i zamierza żerować nieuczciwą konkurencją.
No właśnie, a teraz jeszcze przypomnijmy, dlaczego to prawo zostało wprowadzone, między innymi. Bo gdzie powinni być klienci sklepów, którzy chcieliby w niedzielę pójść?
No w niedzielę to w kościele.
No właśnie, i o to chodzi, żeby Kościół, ten jedyny słuszny, polski, powszechny, jakiś tam jeszcze...
Ale jak jest zakaz handlu w niedzielę, to czy Kościół może handlować?
A tutaj podszedłeś, no.
Nie wiem, no tak jakoś.
Jakby na przykład było tak, że możesz pójść w niedzielę do Kościoła, ale Kościół nie może w niedzielę sprzedawać ci... No odpustów, co tam oni
będzie
sprzedają?
Brał na tacy,
nie tak? Będzie brał na tacę, tak. to wtedy byłoby ok, bo wtedy jest to tak jakby konsekwencja i no, wszyscy są równi.
Wszyscy byli tacy sami.
Tak.
A taca między nami.
Okej.
Okay. Dziękuję bardzo za komentarz do tych wiadomości. Wiadomości smutne, ale staraliśmy się troszkę z resztkami humoru je okrasić. Po programie oczywiście Pomyśl Dziś i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza i zapraszamy na 18 na studium listu do Koryntian. I zachęcam oczywiście jak zawsze do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Wiemy, że jest ciężko, wiemy, że jest inflacja, także dowolną kwotą chcemy tylko zebrać 1000 osób, które tak nas wesprą.
Czyli niech 1000 gitar nam gra.
Nie musi być 1000 złotych, może być 10, może dokładnie być 5 złotych.
Dokładnie tak. Jak widzicie, no my staramy się każdego dnia tutaj wam nie tylko wiadomości, a i nie tylko analiza, ale również i rozrywkę zapewnić i trochę odrobinę poczucia humoru, jakoś tam poprawić nastrój. No taka nasza służba, taka nasza praca, czy taka rola. A wy rzeczywiście wspierajcie nas w tym.
Dziękuję bardzo. Michał Fałek, przedsiębiorca, był naszym gościem.
Dziękuję tobie i dziękuję wam, drodzy widzowie.
Do zobaczenia.
Co powoduje, że zamiast żyć pełnią życia, obfitować, to wegetujesz? Jezus bardzo jasno udziela odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście mówi do chrześcijan, do tych, którzy zaufali mu co do zbawienia i należą do niego. Tym miejscem, gdzie jasno odpowiada na to pytanie, dlaczego wegetujesz zamiast owocować, jest przypowieść o siewcy i czterech rodzajach gleb. Przykładowo jest to w Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, 14 werset. Przyjąłeś słowo, ono urosło w tobie, ono zapuściło głęboko korzeń, ale dopuściłeś do tego, że obok tego Bożego nasienia, które wykiełkowało i rośnie, tej Bożej rośliny, w twoim życiu dalej rosną chwasty i te chwasty zagłuszają słowo. Jezus jasno definiuje te chwasty, które uniemożliwiają ci obfite, pełne życie. Mówi, że są to trzy rodzaje chwastów. Troski, czyli zmartwienia o przyszłość, bogactwo, czyli umiłowanie bogactwa i trzecia rzecz, przyjemności w tym znaczeniu hedonistycznym, przyjemności życia. Jeśli nie poskromisz, bo to jest twoja odpowiedzialność, tych trzech chwastów, możesz mieć wszystkie trzy, możesz mieć tylko dwa, możesz mieć tylko jeden. Troski, czyli ciągły brak zaufania Bogu co do tego, że jest dobrym pasterzem i zajmuje się twoją przyszłością. Umiłowanie tego, co tu i teraz, mamony, tych rzeczy materialnych, czy też rozmiłowanie się w tych hedonistycznych, takich tylko cielesnych przyjemnościach tego świata. Jeśli tego sam nie poskromisz, to Słowo Boże nie wyda w twoim życiu owocu. Będziesz wegetował.
Piątego sierpnia 1598 roku rozpoczęła się wyprawa Zygmunta III Wazy na Szwecję. Tego dnia z portu na Helu wypłynęła flota licząca 85 okrętów, na których znajdowało się 5 tysięcy żołnierzy króla. Zygmunt III Waza, będący jednocześnie królem Polski i Szwecji, przedsięwziął tę wyprawę, aby pokonać swojego stryja Karola Sudermańskiego, który, korzystając z poparcia luteran obawiających się, że Zygmunt III przywróci w Szwecji katolicyzm oraz niższych stanów, dążył do przejęcia władzy. Większość wojsk Zygmunta stanowili Niemcy i Węgrzy. Król ciągnął na tę wyprawę tylko niewielu Polaków, obawiając się, że ich obecność wzmocni opór przeciwko niemu. Flota królewska dotarła do Szwecji po 4 dniach i wyprawa początkowo odnosiła sukcesy. Część wojsk szwedzkich przeszła na stronę Zygmunta, jego wojska opanowały Kalmar i Kronenberg, a oddział pod dowództwem Samuela Łaskiego zajął bez walki Sztokholm. W bitwie pod Stegeborgiem oddziały Zygmunta pokonały armię Karola Sudermańskiego. Zdołał on jednak odbudować swoje siły i pokonał wojska Zygmunta pod Linköping. Zygmunt powrócił do Polski, a w następnym roku został zdetronizowany przez szwedzki Rikstag. Dało to początek wojnom polsko-szwedzkim, które pomimo wielkiej przewagi Rzeczpospolitej przebiegły dla niej niepomyślnie. Szwecja zdobyła większą część Inflant i strasznie spustoszyła Rzeczpospolitą podczas tak zwanego potopu.
Dzień dobry. Zapraszam na wspólne czytanie Biblii we Wrocławiu już w najbliższą niedzielę na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego o godzinie 17. Szukajcie powiewającej flagi Idź pod prąd. Możecie wziąć ze sobą swoje Biblie, ale jeżeli ich nie macie, to nic straconego, my je też będziemy mieć dla Was. Zapraszamy serdecznie, przeczytamy jeden rozdział, troszeczkę o nim porozmawiamy. Może nawet będzie można dłużej porozmawiać, jeśli ktoś będzie chciał poznać się lepiej. Godzina 17, bulwar Ksawerego Dunikowskiego, najbliższa niedziela. Zapraszamy.
Dlaczego warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd?
Bo te pieniądze się nie marnują. Tutaj tyle osób jest zaangażowanych, to jest tak świetna robota robiona, że tutaj no, nie wspierać to jest grzechem, tak.
Wiem, że nie ma żadnej innej takiej telewizji, a chcę słyszeć prawdę, dlatego ją wspieram.
Wystarczy się tu rozejrzeć i wystarczy iść zobaczyć do studia, zobaczyć jak te pieniądze są wykorzystywane.
No i to jest jedyna właściwa opcja, która tutaj mamy na rynku medialnym w tej chwili.
Jak nie macie pomysłu, dlaczego wspierać telewizję Idź Pod Prąd, to przyjedźcie tu i zobaczcie.